Na antenie radia UWM FM porozmawiamy o książkach prozatorskich, które były wydawane w Polsce po 1989 roku. Zostały one ocenione i przedstawione w publikacji Spadkobiercy Kreacja Pamięci o Warmii i Mazurach w narracjach po 1989 roku. Jest ze mną profesor Joanna Chłosta-Zielonka z Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani profesor, zacznijmy może od tego, czym w ogóle są książki prozatorskie i czym one różnią się od zwykłych książek.
Jeśli chodzi o to zagadnienie, no to oczywiście dla literaturoznawcy to jest rzecz taka oczywista, ale właśnie książki prozatorskie czy narracje, ten termin coraz częściej jest używany. Tutaj takim autorytetem w tej sprawie jest profesor Przemysław Czapliński, który uważa właśnie, że tam, gdzie jest narracja, czyli jest jakaś opowieść, jest jakaś fabuła, tam jest właśnie ten utwór prozatorski. Korzystam z takiego właśnie bezpiecznego terminu, żeby pomieścić w tej mojej książce właśnie wszystko to, co do tej pory, po roku 89, napisano na temat Warmii, miejsca, przeżyć, tożsamości.
Jak wyglądał i ile zajął cały proces powstawania tej publikacji? Domyślam się, że nie był on prosty, bo ten temat jest bardzo szeroki.
Ja trochę piszę o tym we wstępie, że taki ten temat tej książki, on właściwie leżał bardzo blisko mnie, ale w całej mojej karierze tej akademickiej przyglądam się pisarstwu, które powstaje w naszym regionie. Zawsze podejmowałam tematy i także co do gatunków różnych, których autorzy uprawiali tutaj w Olsztynie i w tym naszym regionie. No ale to, że akurat jest to kreacja pamięci o Warmii, było wynikiem faktu, że ukazała się książka znakomita Joanny Wilęgowskiej, Król Warmii i Saturna, która spotkała się od razu z takim bardzo pozytywnym odbiorem w całej Polsce. I okazało się, że rzeczywiście ten temat, który wydawał się być zamknięty, to jednak jest to temat ważny, wzbudzający emocje i dla tutejszych mieszkańców także istotne jest, czy jakieś pokrewieństwo z tą historyczną Warmią w swoim życiu odnajdują. I jakby cały czas to towarzyszące mi poczucie. Też jestem osobą, która urodziła się w Olsztynie. Mój tata urodził się przed rokiem 39. Dla mnie w jakimś momencie także to poczucie tożsamości mojej stało się ważne, więc w tym zakresie jest to książka trochę osobista, ale oczywiście głównie jest to taki wywód badawczy, naukowy, akademicki.
W jaki sposób zbierała pani materiały?
Tak jak powiedziałam, te materiały się same zbierały, bo te lektury, czy jakieś takie inne formy drobniejsze w postaci artykułów już publikowałam na ten temat, czy recenzje książek, czyli no, materia, którą musiałam uporządkować, nie była mi jakaś nieznana, nie była odległa. Oczywiście musiałam ją uzupełnić, musiałam prowadzić pewien porządek, no bo tak jak powiedziałeś na początku, rzecz dotyczy wszystkich form narracyjnych. Czytałam także książki napisane przez autorów niemieckich, ale przetłumaczone na język polski. Dołączyłam też utwory, które zostały przetłumaczone niedawno do tej mojej wypowiedzi. No więc przede wszystkim, jak to dla literaturoznawcy, musiałam mieć dużą bazę, żeby na podstawie lektur, na podstawie aparatu metodologicznego zbudować moją wypowiedź i ją jakoś tak uporządkować, żeby ten obraz tej właśnie literatury, tej prozy był pełny.
Dlaczego akurat wybrała pani ten okres po 89 roku?
Rok 89 to jest przełom polityczny, społeczny, gospodarczy, ale też i kulturalny i warto przypomnieć, że tematy wcześniej nie podejmowane, a rzeczywiście problem tożsamości tutejszej ludności był przemilczany celowo przez taką jakby propagandę PRL-owską. Nie podkreślano tego faktu, że jest jakiś problem z tą tutejszą ludnością, że tutaj po wojnie, po roku 45 mieszkali jeszcze Warmiacy, mieszkali Mazurzy, nie wszyscy wyjechali, mimo że taki przymus częściowo ich obowiązywał, że też są mieszkańcy, którzy przybyli z Wileńszczyzny i to prawie w 30%, ale także ludność, która przybyła z różnych regionów Polski, że to jest po prostu społeczeństwo wielokulturowe, wielonarodowe, nawet wielojęzykowe, jeśli by wziąć pod uwagę różne gwary, które tu się pojawiają i też i wieloreligijne. I dlatego o tym oczywiście też już wcześniej pisano i podejmowali ten temat i historycy, i socjolodzy, i literaturoznawcy, ale że ta granica, ta cezura roku 89 dała taką możliwość mówienia otwarcie o tej wielości, o której wspominałam. Dlaczego kreacja pamięci? No bo dotykamy właśnie tych lat już odległych. Wspominałam o tych 80 z górą latach, więc też w jakimś sensie staram się to pokazać w jednym z takich rozdziałów porządkujących, pierwszych, jak ta warmia istnieje dzisiaj w świadomości współczesnych ludzi mieszkających tutaj. Czy są stowarzyszenia, czy historycy popularyzują na przykład tę wiedzę. I na czym ta warmińskość w tych wszystkich działaniach polega?
Wspomniała pani o tej ludności warmińskiej dzisiaj i czy te postrzeganie Warmii kiedyś różniło się od tego, co jest teraz? Czy ludzie trochę zmienili podejście?
No właśnie, na pewno, prawda? Bo o ile gdzieś tam do 1945 roku Warmia i Mazury tym się różniły, że Warmia była katolicka, że była gwara warmińska, a Mazury to ewangelicy i gwara mazurska, że inne terytorium, znaczy do dzisiaj oczywiście geograficznie Warmia to właśnie Olsztyn i taki trójkąt, który ją otacza, a Mazury to cała reszta, ale jakby te różnice pomiędzy Warmią i Mazurami były bardziej wyraźne, a z drugiej strony też nie do końca wyraźne, bo jednak mieszkańcy należeli do jednego terytorium plus wschodnich wówczas. Ten obszar, w którym się poruszam, nie jest tak jednoznaczny i tak samo dzisiaj, jeżeli ktoś się nazywa Warmiakiem, to może to robić, bo czuje taką potrzebę, ale może nie może tego nawet udowodnić, bo na przykład się w ogóle tu nie urodził, albo nie urodzili się tutaj jego rodzice, co nie znaczy, że nie jest Warmiakiem. I właśnie w takim razie, co stanowi o jego tożsamości? To może zainteresowanie historią, może chęć poznania na przykład tutejszych legend, może właśnie tego folkloru takiego artystycznego. Poruszamy się w trochę takich zaułkach i takich, no jeszcze tym wszystkim przeszkadza trochę popkultura i takie epatowanie jakby warmińskością.
Spytam też o pani własne podejście, czy po przeczytaniu takiej dużej liczby książek o Warmii zmieniło się pani własne prywatne spojrzenie na ten region?
Ono się kształtowało przez całe moje życie, ale na pewno w młodości, jeszcze przed rokiem 89, też na pewno ważne była dla mnie przeszłość, ale nie utożsamiana z Warmią, no bo niby dlaczego? Na pewno takim bardzo ważnym punktem przełomowym był dla mnie moment zamieszkania w Rusi, to jest taka warmińska miejscowość, a było to już prawie 20 lat temu, i takiego zbliżenia się do tego krajobrazu kulturowego, do jakichś tam dosłownie chat z czerwonej cegły i z czerwonym dachem, ale też i takiej próby wniknięcia w to miejsce, do właśnie na przykład historii szkoły, która działała wcześniej. W książce też piszę o takiej publikacji Petry Reski, Daleka droga, i akurat ta opowieść jest o Rusi. I też gdzieś tam w moim życiu, w jakimś momencie, kiedy ta książka została przetłumaczona na język polski, to było w 2006 roku, zaczęłam później na tę Ruś patrzeć właśnie oczami tej autorki, której dziadkowie i rodzice się tutaj urodzili, więc oczywiście ta Ruś dzisiejsza, ona nie przypomina tej przedwojennej, ale są miejsca oznaczone, jakieś właśnie groby, i to budowało jakby we mnie takie poczucie przynależności do miejsca. I czuję się chyba coraz bardziej warmiaczką, czuję taką przynależność, i to jest mi to oczywiście, im jestem starsza, coraz bardziej potrzebne.
W książce są zestawieni pisarze polscy i niemieckojęzyczni. Czy te dwie grupy zupełnie inaczej patrzyły na ten region?
Piszę o pisarzach niemieckich, dużej części nieżyjących już, którzy się tutaj urodzili i których książki właśnie były w dużej mierze, ale nie wszystkie, drukowane po roku 89, i którzy postrzegali to miejsce jako świat właśnie arkadyjski, który budował ich dzieciństwo, młodość, którzy musieli porzucić w momencie, kiedy nastąpiły zmiany geopolityczne w roku 45, na zawsze, porzucić na zawsze. No więc to właśnie spojrzenie jest oczywiście jakieś takie bardzo z oddali. Ale na przykład wśród tych pisarzy niemieckojęzycznych jest taki pisarz urodzony w Bartoszycach po wojnie, w latach 60., chyba w 68 roku, Artur Becker, który wyjechał z rodzicami w latach 80. do Niemiec i teraz pisze już w języku niemieckim. Tego pisarza warto porównać na przykład z autorami współczesnymi, Wielgowską, Staniszewskim, czy Aleksandrą Dobies, czy nawet Izbel Szatrawską, bo on właśnie bazuje też na przeszłości, ale opowiedzianej przez innych, jakby nie bezpośrednio jemu doświadczonej, i zderza tę przeszłość z tym tu i teraz i z tym, jak on dzisiaj tę krainę postrzega, a postrzega ją bardzo pozytywnie, bo łączy z nią właśnie jego młodość, dojrzewanie.
Aby napisać właśnie tę publikację, musiała pani, tak jak wspominałyśmy wcześniej, przejść przez ogrom różnych książek, powieści. Było coś, co panią szczególnie zaskoczyło tych wszystkich materiałach?
Nie, no myślę, że to się nie dzieje już. Jakby w badaniach literaturoznawczych nic nas nie zaskakuje. Nie jest to taki proces laboratoryjny, że tam załóżmy, no i teraz obserwuję coś tam pod mikroskopem i teraz wyjdzie czy nie wyjdzie, prawda? Potwierdzi się teza, którą założyłam. Tutaj jakby w badaniach humanistycznych jest tak, że my wiemy już, że jest teza i znamy jej potwierdzenie, tylko trzeba znaleźć odpowiednie dowody, odpowiednie argumenty i odpowiednio je oczywiście skomentować. No i to jest ta trudność, tak? To jest właśnie, co pani tutaj podkreśla, że dużo i tak dalej, ale to jest taka nasza praca. Nasza praca polega na tym, żeby czytać, komentować, pisać. To nie jest takie ciekawe. Pamiętam, że Wisława Szymborska w swoim wykładzie noblowskim tak napisała o byciu poetą. Troszeczkę można powiedzieć, że no, byciu pisarzem i powiedzmy byciu też literaturoznawcą, że to jest takie nudne troszeczkę, tak? Bo dość powtarzalne to czytanie, pisanie, porównywanie, poprawianie, przestawianie. Ważne jest też dla mnie, żeby ta książka pokazała coś na zewnątrz, gdzieś tam w innych środowiskach i żeby zwrócono uwagę na tę literaturę. Też ta książka ma taki cel popularyzatorski, bo zależałoby mi na tym, żeby niektórych autorów docenić, byśmy mogli też pokazać, że choć jesteśmy takim no, niedużym ośrodkiem, jako miasto, jako środowisko, to jednak istotnym i że powstają wartościowe tutaj książki.
Właśnie wspomniała pani teraz o celu i troszeczkę innymi słowami, co chciałaby pani, żeby czytelnicy wynieśli z tej książki? Oprócz tego, że jakby głównym celem jest właśnie popularyzacja w armii i tak dalej, to jakie główne wartości chciałaby pani, żeby wynieśli?
Na pewno przede wszystkim myślę, że wielu odbiorców różnych nie jest świadomym historii tej armii. Historii, którą podejmują autorzy w swoich książkach, do której nawiązują. Że na przykład nie zadają sobie pytania, co tu było przed nami. Tak? Czyli wiedza, edukacja. To taki na pewno cel edukacyjny. Po drugie, tak jak powiedziałam, chciałabym, żeby doceniono autorów olsztyńskich, pisarzy, żeby doceniono tą wielogatunkowość tej literatury tutaj powstającej, ale też i kolejny taki cel, żeby pokazać, co myślę tutaj w naszej rozmowie też zostało już opowiedziane, że nic nie jest takie pewne i jednoznaczne, że to wszystko zależy od właśnie jakichś takich wewnętrznych przeżyć, jakichś doświadczeń życiowych, w jakim momencie poczujemy się kim, tak? Do czego dojdziemy, co odkryjemy, kim będziemy. No, czwarty cel jest też, bo ja pisząc o literaturze regionu, piszę też o literaturze w ogóle, o tym, co się dzieje na przykład w obszarze literatury popularnej, jakie są zmiany, co się dzieje w reportażu, co się dzieje w autobiografii. No, jest to też książka, po lekturze której czytelnik może się też, myślę, sporo dowiedzieć o pewnych zmianach w literaturze najnowszej, o jej postrzeganiu.
Zatrzymajmy się jeszcze przy okładce, ponieważ bardzo czekałam, muszę przyznać na to pytanie, bo zaintrygowała mnie, ponieważ na okładce właśnie widzimy fotografię chaty warmińskiej z dwoma oknami, z czego te po lewej stronie są otwarte. I co kryje się za tą symboliką? Czy ma to jakieś...
A jak pani myśli, skąd może pochodzić to zdjęcie? Na podstawie tego, co powiedziałam?
Myślę, że z Rusi.
No tak. Zdjęcie zostało wykonane, no myślę, że już sporo lat temu, chyba kilkanaście. Zrobiła je moja córka i była taka chata właśnie, której już nikt nie mieszkał. I to była taka, zawsze mówiliśmy, o, to jest taka chata warmińska. I ona rzeczywiście uchwyciła tutaj te elementy, takie obramowania błękitne, bo to był taki kolor właśnie, to, że te deski są wypalone, ale proszę sobie wyobrazić, że znalazł się taki ktoś, że zburzył ten dom, ale wybudował dokładnie taki sam, tylko już trochę mniej jest tych elementów, na przykład okiennice już nie są niebieskie, czyli odbudował ten dom, no bo to był już zabytek, także w Rusi rzeczywiście na końcu jest ten dom jeszcze lepszej postaci niż tej utrwalonej na zdjęciu, no ale tego już nie ma. I wydało mi się bardzo symboliczne. Pokazuje właśnie tą przeszłość, która jest nieco zatarta właśnie w tym zatarciu tych desek, rdzy na okiennicach.
Jakie są pani kolejne kroki wydawnicze? Co pani planuje dalej, jeśli chodzi o wydawanie, albo też może coś o Warmii i o Mazurach?
Może nie do końca o Warmii, ale w ubiegłym roku byłam na takim stażu w Wilnie, na Uniwersytecie Wileńskim i właśnie też już się tworzy taka książka, znaczy ona już, ja już napisałam, ona już jest w wydawnictwie, zatytułowałam ją Dziennik Wileński 2025. Jest to taka opowieść, w której splatam trochę tą rzeczywistość olsztyńską z obrazem Wilna, który utrwaliłam sobie po tej wizycie. Po prostu w Wilnie szukałam takich polskich śladów, no bo tak mówiąc kolokwialnie, Wilno jawi się Polakom jako bardzo polskie miasto. ale nic bardziej mylnego, bo w Wilnie bardzo mało jest takich widocznych śladów. Nie ma języka polskiego, nieczęsto osoby znają, albo przynajmniej się tego nie przyznają. Tak jakby lekko te ślady polskie są zacierane. Natomiast tak jak wspomniałam na początku, właśnie akurat z Wileńszczyzny bardzo wielu różnych przedstawicieli zawodów przybyło tutaj w roku 1945 po przymusowej repatriacji, tak się to wtedy nazywało, i nawet w kolejnych latach. I ja także o tych osobach piszę, to byli nauczyciele, to byli bibliotekarze, lekarze, no przedstawiciele, jak powiedziałam, różnych zawodów, trochę tacy początkujący pisarze, i po prostu pokazuję taką moją inspirację, że to taka ciekawość też właśnie mnie skłoniła do tego, żeby może śladów po nich poszukać w Wilnie. Niestety ich nie znalazłam, bo rzeczywiście byli to ludzie bardzo młodzi, o czym piszę, tam studiujący na Wileńskim Uniwersytecie dopiero, albo tam po jakichś szkołach średnich, ale za to właśnie udało mi się dotrzeć do bardzo wielu miejsc takich pamięci. Kategoria pamięci mnie też bardzo interesuje. Wydaje mi się, że przynajmniej, że jest to ciekawa książka, bo pokazuje właśnie, że gdyby nie Polacy, gdyby nie polscy królowie, to Wilno nie wyglądałoby tak, jak dzisiaj wygląda.
Po tej rozmowie mam wrażenie, że pani kieruje się w taką ciekawością świata. Czy zgadza się pani z tym stwierdzeniem?
No, skoro pani odniosła takie wrażenie, to się cieszę. No wiadomo, że ja mam zawsze bardzo dużo różnych pomysłów, na przykład na artykuły, to one się rodzą naprawdę gromadami. Nie zawsze mam czas i możliwości, żeby je zrealizować, ale mam takie zawsze pliki, artykuły do napisania, tematy do wyjaśnienia i myślę, że no, na razie mi ich nie brakuje. To też się jakoś tam odzwierciedla właśnie w artykułach naukowych. Zawsze ubolewam, że nie mogę o wszystkim napisać, że nie starczy mi czasu, żeby coś zbadać. Ale rzeczywiście staram się, no ponieważ jak powiedziałam, też zajmuję się tą literaturą najnowszą, a ona jest też odzwierciedleniem tych przemian, nowych rzeczy, że no mimo tego, że nie należę do najmłodszego pokolenia, to staram się to pokolenie najmłodsze i te czasy nowe, które są, zrozumieć i takiej próby poznania ich i ich problemów, tego, z czym się muszą mierzyć w momencie wchodzenia w życie.
Rozmawiałam z Joanną Chłostą-Zielonką z Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Ja też dziękuję.